Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Przez 2 tygodnie nadawaliśmy do Was z Pragi, ale dziś już z Polski, z Poznania. Witamy się z Wami serdecznie, Jerzy Bander
i Maciej Januchowski. Kto by się spodziewał, że z początkiem września powróci lato? Wszyscy już myśleli, że będzie szaro, buro do początku jesieni, a tu proszę, ponad 20 stopni, piękna słoneczna pogoda, nic tylko korzystać, jeżeli ktoś może.
Na pewno w najbliższy weekend będą mogli z tego skorzystać mieszkańcy Warszawy i ci, którzy zdecydują się pojechać na warszawskie targi książki, o czym zaraz powiemy. Powiemy też o innych wydarzeniach, które w ostatnim tygodniu i w najbliższym czasie działy się i będą się działy na polskim rynku wydawniczym. No i oczywiście wrześniowe zapowiedzi, bo to pierwszy odcinek w tym miesiącu.
Zatem nie ma co przedłużać, zaczynajmy.
Jak wspomniałem, od czwartku do niedzieli potrwają tegoroczne warszawskie targi książki. Wydarzenie wraca po rocznej covidowej przerwie. 11. edycja targów odbywać się będzie w wersji plenerowej przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, dlatego tak ważna będzie ładna pogoda. W roli gościa honorowego wystąpią w tym roku Czechy. Literatura czeska czuje się w Warszawie jak w domu, mówił podczas konferencji prasowej Martin Krafl, koordynator programowy prezentacji Czech. Zaprosił do odwiedzenia pawilonu Republiki Czeskiej, który zajmie łącznie 300 metrów kwadratowych. Ambasadorem czeskiego programu jest Mariusz Szczygieł. W ramach wydarzeń upamiętniona zostanie również 85. rocznica urodzin oraz 10. rocznica śmierci czeskiego dramaturga, eseisty i polityka Wacława Havla. W trakcie targów nagrodą Premia Bohemika uhonorowana zostanie bohemistka i tłumaczka Dorota Dobrew. Równolegle z warszawskimi targami książki odbędzie się także druga w tym roku odsłona festiwalu Komiksowa Warszawa – Meta. W tym roku wstęp na warszawskie targi książki jest bezpłatny.
Poznaliśmy finalistów literackiej nagrody Nike. Nominowanych jest 7 tytułów, są to 4 reportaże oraz powieść, biografia i poezja. Kasper Bajor – Fuerte – Krzysztof Fedorowicz – Zaświaty, Aleksandra Lipczak – Laila znaczy noc, Grzegorz Piątek – Najlepsze miasto świata, Jacek Podsiadło – Podwójne wahadło, Zbigniew Rokita – Kajś i Monika Śliwińska – Panny z wesela, Siostry Mikołajczykówny i ich świat. Nagroda Literacka Nike przyznawana jest za najlepszą książkę roku. Decyzję o laureacie jury podejmuje w dniu wręczenia wyróżnienia. Odbywa się to zawsze w pierwszą niedzielę października. Zwycięzca otrzymuje 100 tysięcy złotych i statuetkę projektu Gustawa Zemły. Fundatorami nagrody są Gazeta Wyborcza i Fundacja Agory. W tym roku równolegle trwają na stronach internetowej Gazety Wyborczej 2 plebiscyty związane z Nike. Pierwszy to nagroda internautów, czytelników tegorocznej edycji oraz druga, w której można głosować na swoją ulubioną książkę wśród wszystkich dotychczasowych laureatów Nike.
Jedna z kultowych postaci literackich wróci po 46 latach nieobecności. Mowa o Pannie Marple, którą stworzyła Agatha Christie. Jak informuje zagraniczna prasa, w przyszłym roku mają ukazać się opowiadania, których bohaterką będzie właśnie Panna Marple. Prace nad 12 opowiadaniami zlecono utalentowanym współczesnym pisarkom, które wychowały się na twórczości Agathy Christie. Ten zaakceptowany przez firmę zarządzającą prawami do twórczości brytyjskiej pisarki zbiór opowiadań ma ukazać się we wrześniu na amerykańskim i brytyjskim rynku. Postać Panny Marple, czyli pani detektyw amator, została umieszczona po raz pierwszy w opowiadaniu z 1927 roku wydrukowanym w The Royal Magazine. Następnie Agatha Christie umieściła ją w kilkudziesięciu kolejnych krótkich formach oraz 12 powieściach.
Dzięki niezwykłej książce cegiełce pod tytułem Wszystkie kolory świata zainicjowanej przez grupę twórczyń i twórców literatury dziecięcej oraz wydawnictwo Agora od lutego do końca lipca tego roku udało się zgromadzić ponad 240 tysięcy złotych. Dochód ze sprzedaży tej wyjątkowej książki przekazany został na rzecz bezpłatnej całodobowej linii 116-111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Akcja trwa cały czas. Wszystkie kolory świata to zbiór opowiadań dla dzieci, który przedstawia różne oblicza różnorodności. Na publikację składa się 20 opowiadań dla dzieci i młodzieży, napisanych i zilustrowanych przez grupę cenionych polskich artystek i artystów. Dostosowane do wrażliwości czytelników w różnym wieku utwory promują postawę otwartości, szacunku i empatii, stanowią wyraz solidarności ze wszystkimi, którzy byli kiedykolwiek wykluczani czy dyskryminowani z powodu jakiejkolwiek odmienności. Wszystkie kolory świata to już trzeci charytatywny projekt projekt wydawnictwa Agora i polskich twórców. W związku z tym, że jest to pierwszy odcinek we wrześniu naszego podcastu, to czas tradycyjnie na zapowiedzi. We wrześniu jest bardzo dużo książek, które chciałbym przeczytać. Pewnie dlatego, że część zaplanowano na warszawskie targi książki, o których już wspomnieliśmy, ale udało mi się wybrać 3 spośród tego oceanu propozycji. Pierwszą z nich jest Pamiętnik Mary Berg. Książka jest uznawana za jedno z najlepszych świadectw dotyczących życia codziennego w getcie warszawskim. W sumie przez 4 lata Mary zapisała 12 małych notesów wspomnień. Dziennik zaczęła pisać w dniu swoich 15 urodzin. Dziewczyna spisała czas od oblężenia Warszawy do brutalnego stłumienia powstania w getcie. Opisuje ludzkie cierpienie i jeden z najmroczniejszych rozdziałów historii. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka 21 września.
Jeśli chodzi o mnie, to nie znalazłem aż tak dużo ciekawych tytułów we wrześniu dla siebie, ale jednym z nich jest na pewno kolejna książka w serii Wehikuł Czasu, czyli Ziemia Trwa, George'a Stewarta. Jeśli nie macie jeszcze dość słuchania o epidemii, w tej klasycznej powieści science fiction znajdziecie właśnie historię pandemii śmiertelnej, zakaźnej choroby, która dziesiątkuje ludzi na świecie. Główni bohaterowie, chcąc ratować dziedzictwo ludzkości, osiedlają się w opustoszałym San Francisco i budują nową wspólnotę ludzi ocalałych z katastrofy. Brzmi dość stereotypowo jak na literaturę post-apo, ale Stewart to klasyk. Co ciekawe, Ziemia Trwa, jego najsłynniejsza z kilkudziesięciu książek, to jednocześnie jedyna powieść science fiction, jaką opublikował, ale do dziś jest wznawiana i czytana na nowo. Niebawem od domu wydawniczego Rebis otrzymamy nowe polskie wydanie. Warto po nie sięgnąć.
Wydawnictwo Filia rozpoczyna publikację kolejnej serii Agnieszki Krawczyk. Seria ta nosi tytuł Leśne Ustronie, a pierwszy jej tom to Warkocz spleciony z kwiatów. Jest to pełna emocji i uczuć opowieść o tych, którzy się zagubili i muszą odnaleźć swoje miejsce na ziemi. Wszystko zaczyna się od Zośki Wichockiej, która próbuje wrócić do równowagi po wypadku samochodowym. Z trudem przychodzi jej odnalezienie się wśród ludzi w codziennym życiu. Koleżanka proponuje jej wypoczynek w swoim domku w maleńkiej górskiej miejscowości. Dziewczyna poznaje tam niezwykłych ludzi, dzięki którym zaczyna rozumieć, jak ważna w życiu jest równowaga i dostrzega, jak wiele może dać od siebie innym. Premiera książki została zaplanowana na 15 września.
W tym miesiącu premierę ma również książka, na którą bardzo długo czekałem, czyli nowa powieść Eduarda Luisa pod tytułem Kto zabił mojego ojca. Luis wraca w tej historii do swojego rodzinnego domu, do schorowanego ojca, który niegdyś niszczył jego życie homofobią i upokarzaniem. Czytaliśmy o tym w autobiograficznej powieści Koniec z Edim. Dziś mężczyzna powoli odchodzi, a główny bohater rozlicza się z przeszłością, a jednocześnie klasowymi podziałami francuskiego społeczeństwa, okrutną polityką, która biedniejszych skazuje na śmierć. To wołanie o sprawiedliwość, pojednanie społeczne, a także wybuch gniewu i buntu. Spisane głosem Luisa na pewno będą niesamowitą lekturą. Książkę możecie już zamówić w sklepie wydawnictwa Pauza, a oficjalna premiera 20 września.
Pod koniec września premierę będzie miała kolejna książka Magdaleny Witkiewicz. Tym razem będzie to wznowienie sprzed 11 lat, czyli Opowieść Niewiernej. Książka ukaże się nakładem wydawnictwa WAB. Po 11 latach od pierwszego wydania fabuła tej powieści nie straciła na aktualności, bo przecież nie tracą na niej także prawdziwe uczucia. Wręcz przeciwnie, pandemia otwiera nowe pole do interpretacji historii Ewy i Macieja, których życie i związek zamykają się w czterech ścianach mieszkania. Opowieść o ich trudnym związku nabiera współczesnego wyrazu, poruszając jeszcze mocniej, zapewnia wydawca. Ewa i Maciej są małżeństwem nie z powodu wielkiej miłości, ale dlatego, że tak wyszło, tak wypadało, tak jest rozsądniej i łatwiej żyć. Dla niej ślub co prawda był spełnieniem marzeń, jednak dość szybko w ich związku pojawiły się problemy dnia codziennego, a wraz z nimi narastające złości i frustracja, bo na naprawianiu relacji zależało tylko Ewie. Co więcej, w życiu kobiety pojawia się przyjaciel i kochanek z czasów młodości. Czy to ona niewierna jest wszystkiemu winna i czy warto walczyć o związek mimo wszystko? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie oczywiście w książce.
Ostatnia zapowiedź ode mnie na dziś to najnowszy tom serii reporterskiej wydawnictwa poznańskiego, czyli Już nie chcę być człowiekiem, opowieść o przetrwaniu zagłady, Petera Van Ossa. To opowieść o Mali Rywce Kizel, która jej rodzina zginęła w warszawskim getcie. Ona sama przeżyła pod nazwiskiem Ani Gmitruk i udało jej się oszukać niemiecką rodzinę, nie zdradzając swojego pochodzenia. Niemcy pokochali ją jak własną córkę, a ona zakochała się w niemieckim inżynierze. Autor prześledził losy kobiety w czasie wojny i później i spisał w przejmującej historii, którą na pewno będę chciał poznać. Przypominam też o poprzedniej książce z tej serii, czyli 11 września. Choć ona miała już swoją premierę, więc to nie zapowiedź, dotyczy oczywiście zamachu na World Trade Center, którego 20. rocznicę już za parę dni będziemy obchodzić. Warto więc sięgnąć po nią właśnie we wrześniu. W najbliższych dniach więcej zapowiedzi umieścimy na naszej stronie internetowej bukalog.pl. Maciej deklarował, że ma ich dużo, więc mam nadzieję, że przygotuje jakieś od siebie, a i ja jeszcze parę książek mam w zanadrzu.
Część pokryło się z twoimi, więc już nie jest dużo, już jest mniej.
Zapraszamy na stronę. Ponieważ właśnie przedstawiliśmy wam aż 6 zapowiedzi, dzisiaj przed nami jedna recenzja, moja. Zazwyczaj to Maciej dostarcza nam nowe powieści z wątkami LGBT, ale dzisiaj taka książka ode mnie. Wydawnictwo WeNidia dba bowiem cały czas o to, by dostarczać młodzieży wartościowe powieści, głównie fantasy i young adult. Niezmiennie w swojej ofercie ma też książki właśnie z wątkami LGBT+, a jedną z ciekawszych moim zdaniem propozycji jest Felix Ever After, na zawsze Felix, Kacen Kalender. Głównym bohaterem powieści jest nastoletni chłopak, Felix Love, który, jak na ironię, pomimo swojego nazwiska, nie może znaleźć miłości. Wszyscy wokół się zakochują, wchodzą w pierwsze związki, a potem oczywiście je zrywają, ale Felixa to wszystko omija. Niech jednak ten wątek was nie zmyli. Felix Ever After nie jest typowym młodzieżowym romansem. Felix jest bowiem transpłciowym chłopakiem i mimo, że proces korekty płci ma już za sobą, wciąż zastanawia się nad swoją tożsamością i opowiada o niej w pierwszoosobowej narracji. Dodatkowo nie miał w życiu łatwo. Matka porzuciła jego rodzinę, więc Felix mieszka tylko z ojcem, który chociaż go wspiera i akceptuje, nie do końca potrafi zrozumieć syna. Książka porusza wiele wątków, które będą bliskie nastolatkom nie tylko tym transpłciowym. Zawirowania i emocjonalna huśtawka wieku dorastania, pierwsze miłości, poczucie niezrozumienia, rywalizacja w szkole, walka o dostanie się na dobre lub wymarzone, co nie zawsze idzie w parze, studia. Felix marzy o kierunku artystycznym. Maluje, ma talent, ale czy ma też wystarczająco samozaparcia i wiary w siebie, żeby dostać się na studia do prestiżowej szkoły? Chłopak opowiada naprawdę wciągająco, podczas lektury poznajemy go coraz lepiej i wczuwamy się w jego sytuację. Felix bez wątpienia jest bohaterem, którego da się lubić, choć momentami, jak pewnie każdy, bywa też irytujący, a jego niezdecydowanie i szarpanie się z samym sobą i całym światem mogą denerwować. Ostatecznie jednak zdajemy sobie sprawę, że Felix nie jest zwykłym nastolatkiem. Bagaż doświadczeń, jak na tak młody wiek, ma ogromny i z niecierpliwością czekamy na koniec powieści, by sprawdzić, jak sobie z nim poradzi. Zakończenie jest moim zdaniem mocnym punktem całości. Cieszę się, że pozostało w pewnym stopniu otwarte, ale też, że nie wszystko zakończyło się pozytywnie, tak jak to w życiu zazwyczaj jest. Podobnie jak Felix uświadamiamy sobie bowiem, że nie da się zadowolić wszystkich, nie da się być idealnym, nie da się również zbawić całego świata, a czasem warto zaufać intuicji i zadbać o samego siebie, czy samą siebie. Główny bohater, wrażliwa, artystyczna dusza, musiał otrzymać od życia kilka kopniaków, żeby się o tym przekonać i żeby nauczyć się dbać o siebie. Myślę, że dla czytelników, zwłaszcza tych młodszych, może to być ważna lekcja. No i w końcu wątek transpłciowości, czy bardziej ogólnie odkrywania swojej tożsamości płciowej, bo jednak jest on w powieści bardzo ważny. Moim zdaniem, zdaniem osoby cispłciowej, jest nakreślony bardzo wiarygodnie. Sama osoba autorska, Kacen Kalender, jest transpłciowa. Domyślam się więc, że w Felix Ever After znajdujemy trochę wątków autobiograficznych, a nawet jeśli nie tak dużo, z pewnością doznania i przemyślenia głównego bohatera są Kalender świetnie znane. To czuć. Mam poczucie, że osobom, które nie mają transpłciowych znajomych, które nie są obeznane z tym tematem bardzo, powieść może sporo powiedzieć o tym, jak one przeżywają świat, z czym się mierzą, jakie mają dylematy i jak trudna bywa dla nich rzeczywistość. Ostatecznie jednak Felix Ever After oceniam jako pozytywną, a może nawet optymistyczną lekturę. Znajdziecie w niej mimo wszystko dużo humoru. Oczywiście, że powieść jest momentami nieco naiwna lub prosta, dość przewidywalna, a na Zachodzie nie wprowadziła raczej żadnej rewolucji. Zdecydowanie wyprzedza jednak to, jak powszechnie rozmawia się o sprawach płci i seksualności w Polsce, więc może być dla kogoś ciekawą i wartościową lekturą i oderwaniem od standardowych powieści young adult, a dla osób o mniejszościowych tożsamościach dużym wsparciem.
Muszę przyznać, że twój opis i twoja recenzja książki brzmią zachęcająco. Jeszcze po nią nie sięgnąłem. Co prawda to jest dziwne, bo to zawsze ja pierwszy sięgam po tego typu literaturę.
No jakoś przechwyciłem ci ją z półki tym razem, bo jakoś miałem ochotę na coś takiego.
A myślę, że po nią sięgnę jeszcze raz, no bo zazwyczaj w literaturze LGBT, którą czytałem, nie miałem do czynienia z transpłciowością i to jest chyba taki dosyć mocny wyróżnik tej książki, jeżeli chodzi o półkę LGBT+ na polskich regałach.
To prawda, zazwyczaj jak jakieś się pojawiają, to jednak są to pary homoseksualne, czy to gejów, czy na przykład niedługo będzie premiera nowej książki Casey McQuiston o parze dziewczyn, autorki Red, White and Royal Blue. Też myślałem, żeby ją wrzucić w zapowiedzi, ale transpłciowość pojawia się dosyć rzadko, a transpłciowość u nastolatka chyba jeszcze rzadziej.
Jeszcze na takim etapie, kiedy już przeszedł tranzycję.
Tak, to prawda. I właśnie fajnie jest to pokazane w tej książce, że Felix ma to już za sobą, więc nieopisany jest ten proces, ale to, że mimo wszystko pozostają pewne wątpliwości. Osoba autorska pokazuje, jak sobie radzić z tym, jeśli po korekcie płci środowisko nadal nie akceptuje danej osoby na przykład i jakie są przeżycia z tym związane i jak Felix sobie to próbuje poukładać, więc to jest taki kolejny etap, o którym rzadziej się słyszy niż o samej korekcie płci.
Zazwyczaj jest to faktycznie opisane przed tranzycją, co się dzieje w środowisku danej osoby.
Tak, albo jak osoba w ogóle dochodzi do tego, że jest osobą transpłciową. Także jeśli macie ochotę na coś takiego właśnie z wątkiem LGBT, jesteście świadomi tego, że jest to powieść raczej młodzieżowa i o młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży moim zdaniem, no to polecam, a na twoją opinię czekam, bo jestem ciekaw, jak ją odbierzesz.
A my oczywiście czekamy również na wasze opinie, które możecie wyrazić chociażby na naszym profilu na Facebooku, czy w komentarzach pod odcinkiem na platformie YouTube. To był 57. odcinek podcastu Bukowisko. Mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy, że było bardzo ciekawie i że po raz kolejny miło spędziliście z nami czas.
A za tydzień więcej wiadomości, kolejne recenzje. Ja na przykład wiem, że ode mnie będzie recenzja ostatniej książki z kwartetu Ali Smith, więc będziemy żegnać cztery pory roku latem. Wszystko w odpowiednim czasie, jak wskazuje pogoda.
A ja myślę, że przygotuję recenzję książki, którą właśnie czytam, czyli Dziewczyna z fotografii. Czyli jest Paryż, jest Polska, jest dużo się dzieje.
Czyli będzie...
Jest tajemnica też.
Czyli będzie coś dla miłośników obyczajówek i coś dla tych, którzy za nimi nie przepadają, więc jak zawsze różnorodnie.
Do usłyszenia za tydzień. Maciej Januchowski
i Jerzy Bandel.
Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.